Na antenie witam bardzo serdecznie pana doktora Roberta Wyszyńskiego, Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam księdza i witam słuchaczy.
Dlaczego obcokrajowcy dostają się na najbardziej prestiżowe kierunki, a Polacy odchodzą z kwitkiem? To pytanie na bazie artykułu, który dzisiaj zamieścił nasz dziennik pana autorstwa.
Otóż toczy się w Polsce już od kilkunastu lat tak zwany proces umiędzynarodowienia polskich uczelni. Tylko że w tym roku osiągnął on już taki poziom, czyli ponad 6% studentów, właściwie kandydatów, którzy zostali przyjęci, to właśnie owi cudzoziemcy. No i w większości są to Ukraińcy. I przyjęło to już taką skalę, że właśnie to szczególnie było widoczne na uczelniach państwowych, a szczególnie w Poznaniu, że pierwsze kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miejsc no niepodzielnie właśnie zajmowali cudzoziemcy. Otóż chodzi o to, że właśnie to ostatnie ekipy od kilkunastu lat, ale władze ostatnich ekip stworzyły taką sytuację, w której przyjmowanie studentów, właśnie kandydatów z innych państw, a szczególnie z Ukrainy i z Białorusi, prowadzi do zmiany, do jak gdyby zwiększenia dotacji podstawowej dla uczelni.
Czyli bardziej się opłaca przyjąć cudzoziemca niż Polaka.
Zdecydowanie. To jest decyzja, która została podjęta w 2017 roku, że właśnie takiego umiędzynarodowienia, bo odstąpiono od zasady, która była jakoś oparta na parytetach, zasady wymiany międzynarodowej, że po prostu jakaś jest umowa pomiędzy jakimś państwem jednym i drugim i jakaś część studentów z Polski jedzie tam, tutaj druga część. Od tego odstąpiono na rzecz takiego forsownego właśnie umiędzynarodowienia. No i skala ta rośnie lawinowo, można by powiedzieć, bo jeszcze załóżmy w 2007 czy 2008 to było 13 tysięcy studentów. Teraz mamy 82 tysiące studentów, prawda, którzy tutaj studiują u nas. Oczywiście część tych studentów płaci, szczególnie ze Skandynawii, to są studenci, którzy studiują na przykład na medycynie, gdzieś tutaj u nas w Polsce stanie, są takie kierunki gdzieś tego, no, ale ponad połowę tych studentów stanowią studenci z Ukrainy i tutaj jest następna taka kwestia, że oni mogą studiować dzięki temu, że uznano dyplomy i poziom wykształcenia tam osiągnięty na poziomie szkoły średniej jako podstawę do studiowania u nas. Po prostu nasze matury, właśnie można powiedzieć, że uznano tamten system, no, niekompatybilny, prawda, tamten system jako podstawę do dostania się na studia w Polsce. I nasi maturzyści, właśnie o taką liczbę można by powiedzieć, tych 80 kilku tysięcy studentów, no, odchodzą z kwitkiem każdego roku i to osiągnęło właśnie w tym roku poziom 6%. Natomiast decyzjami rządu nie osiągnięto, znaczy ze względu na pandemię nie osiągnięto planowanych w tym roku 100 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Porównajmy to, każdy widzi wśród pracujących u nas, wszystkich, którzy pracują, 5% stanowią przybysze obcokrajowcy i widać, że to jest dosyć duża rzesza, prawda? 5%. No to państwo sobie niech wyobrażą analogicznie, że już mamy ponad 6%, a planujemy, żeby osiągnąć mniej więcej średnią krajów Unii Europejskiej i OECD, czyli przynajmniej 10%, tak? W tym roku planowano już 100 tysięcy. I tutaj jawi się podstawowe pytanie o misję polskich uczelni. Czy polskie uczelnie są po prostu takimi, można by powiedzieć, wyalienowanymi ośrodkami naukowymi, gdzie tacy indywidualizowani naukowcy ścigają się o punkty, bo chodzi o punkty, prawda, i o jakieś wskaźniki, osiągnięcie jakichś wskaźników, czy polskie uczelnie, między polskich podatników, mają jeszcze jakieś zobowiązania wobec polskiego społeczeństwa, czy one mają misję tworzenia polskiej elity, prawda, narodowej.
To jest pytanie kluczowe. Tak. No, tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym, to było też społeczeństwo przecież, powiedzmy sobie, też wielonarodowe, dużo bardziej niż teraz. Ale jednak misja też polskich uniwersytetów, polskich uczelni, polskich profesorów, no, była nastawiona na dobro Rzeczpospolitej, no i kształtowanie tej polskiej elity. No teraz, jeżeli Jeżeli uznawana jest taka matura, która jest zupełnie niekompatybilna, jeżeli nie ma żadnego, no, nawet egzaminu wstępnego dla tych, którzy jakby rekrutują się z innego obszaru i powiedzmy innego systemu nauczania, no to coś jest nie halo, no bo tam 100% punktów może mieć ktoś, prawda, no kto ma dużo słabszy poziom, aniżeli w Polsce, chociaż wiemy, że w Polsce matury też już dzisiaj są, jakie są, że lepiej też o tym nie będę mówić, bo wystarczy 30% mieć na maturze i się zdaje, a materiału jest i tak coraz mniej.
Oczywiście, no, jeżeli ktoś chce umiędzynarodawiać, powiedzmy sobie, czy ściągać, mieć wskaźniki, osiągać wskaźniki tego, to można przecież brać, tak jak było to do 2005-2004 roku. Największą grupę wśród studentów tak zwanych obcokrajowców stanowili Polacy z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, z Kazachstanu. I to jest też gigantyczna rzesza ludzi, bo chodzi właśnie na tej Białorusi, jak teraz to pokazują wydarzenia. No, jest tam życie polskie się toczy, prawda? Były polskie szkoły prywatne, znaczy publiczne, jak i prywatne. I tutaj zablokowano. Tam żyje około 1 000 000 Polaków. Dlaczego nie ściągać ich? A poza tym, poza granicami naszego kraju żyje około 20 milionów Polaków, prawda? Powiedzmy sobie, szczególnie ta ostatnia gigantyczna, kilkumilionowa emigracja, tak zwana poakcesyjna po wejściu do Unii Europejskiej. Poza granicami żyją setki tysięcy polskich dzieci. Można dla nich stworzyć ten system. Dlaczego ten system właśnie stypendialny czy zwalniania z opłat za studia nie funkcjonuje wobec tych dzieci, które można by sprowadzać z tego uchodźstwa, prawda? Które mogłyby tutaj trafić. Dla mnie szczególnie bliskim przykładem i bolesnym, i staram się to czynić od ponad 30 lat, jest próba zrobienia systemu stypendialnego dla Polaków z Kazachstanu. Jest taki minimalny, to 10-krotnie mniejszy niż dla Ukraińców system w ogóle dla wszystkich Polaków na świecie, ale gdyby stworzyć system, żeby ci Polacy tu przyjeżdżali, zdobywali naukę na różnym poziomie, oni stanowiliby naturalny sposób przewodników dla reszty członków swojej rodziny, którzy by tu przyjechali. A ta repatriacja toczy się już lat 30, oni tam siedzą już, Jezu, no i właśnie. Więc jeżeli ktoś chce ściągać, no jest jeszcze Brazylia, 800 do 3 milionów Polaków, to różnie liczą na takiej zasadzie, więc mamy rezerwuar gigantyczny, natomiast dla tych środowisk tych programów nie ma i nie stanowią oni decydującej większościowej grupy, tak jak to było właśnie do 2005-2004 roku. Teraz toczy się ów proces właśnie umiędzynarodowienia. No i tutaj to jest bolesne, powiedzmy sobie, ponieważ w obecnej chwili no, generuje to narastający problem. On stał się widoczny w końcu, prawda? To doprowadziło do tego, że zareagowali rodzice, no zareagowali sami maturzyści, tak? Jakie środowiska polityczne i media, no właśnie o tym rozmawiamy, że ona osiągnęła tak, ta skala tego procesu, taki poziom, że stał się po prostu dostrzegalny. No, pytanie jest, on ma się dalej rozwijać. My mamy teraz na razie 6% i rząd był w tym roku, Najwyższa Izba Kontroli zrobiła specjalną kontrolę właśnie w tym celu, że rząd nie wywiązał się z tego, że nie osiągnął 100 tysięcy. No, mamy na razie 80 tysięcy. Gdyby osiągnął 100 tysięcy, problem był jeszcze większy, a dąży się wyraźnie do tego, żeby go jeszcze zwiększyć, tak? Powiedzmy sobie, zwiększyć ten procent tych ludzi. I równocześnie nie stosuje się właśnie wobec wielomilionowej rzeszy Polaków na emigracji jasnego systemu jakiegoś, powiedzmy sobie, takiego jak stosują na przykład inne kraje emigranckie, które właśnie preferują, tu ułatwiają studia, ułatwiają powrót. Przed wojną był taki system, nawet tam tworzył się ten Światpol. Przed wojną wytypowano uczelnie, atrakcyjne kierunki dla Polaków, prawda, którzy by wracali. No właśnie to był ten właśnie poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Medyczny, no ale dzisiaj jest całkowicie, można powiedzieć, inaczej. Też na przykład wśród tych emigrantów, szczególnie tam do Calais, do tych różnych miejsc do wydobycia przed wojną, mnóstwo ludzi emigrowało do Francji. No istniał odrębny system nauczania z językiem polskim, także te dzieci miały szansę powrotu. No i w dużej mierze powróciły w jakimś stopniu tam, powiedzmy sobie, albo też ta polskość jest do dzisiaj tam jakoś podtrzymywana, jakoś to się działo. Natomiast no tu tego po prostu nie ma.
Czyli tak, z jednej strony nie ma jakiegoś systemu, który by sprzyjał naszej młodzieży na emigracji w kształceniu. Po drugie, coraz więcej naszej młodzieży młodzieży maturzystów polskich odchodzi z kwitkiem, zwłaszcza na prestiżowych kierunkach studiów, dlatego że przyjmowani są cudzoziemcy. W większości dzisiaj młodzież z Ukrainy. I pytanie jest takie, czy ten trend będzie postępował, a w założeniach ma postępować, żeby mniej młodzieży z Polski mogło się kształcić, bo takie są konsekwencje. My możemy to sobie różnie nazywać, prawda, ale takie są konsekwencje, a więcej z Ukrainy, czy też jakoś racjonalnie ten problem rozwiążemy?
Bo proces ten nie następuje w ten sposób, że po prostu rozszerza się, nie wiem, ilość miejsc, prawda, tylko spośród tych, które są na uczelniach polskich, państwowych, przyznaje się 10%, proszę Państwa, czyli 10% polskich maturzystów nie będzie miało szansy studiowania, tak? To sobie trzeba powiedzieć. Dzisiaj jest to, osiągnęło 6% i staje się widoczne. Planowano w tym roku o wiele więcej, prawda? I będzie to szło dalej. I niezależnie od tego, czy to będą jacyś, w cudzysłowie, dewizowi przybysze tam ze Skandynawii, którzy studiują na medycynę, czy jakieś inne kierunki odpłatnie, czy gigantyczna rzesza tych studentów ukraińskich, którzy są w dużym stopniu zwalniani z opłat, istnieje dla nich specjalny system stypendialny, to i tak o tyle, prawda, będzie mniej miejsc dla studentów na studiach państwowych, niepłatnych. I to uderzy szczególnie w osoby mniej zamożne, które to jest jedyna ich szansa na zdobycie wykształcenia wyższego, ponieważ nie stać ich, załóżmy, nie wiem, płacić tam 8 tysięcy, czy nie wiem, 5 tysięcy za semestr, czy gdzieś tam, prawda, powiedzmy sobie, na uczelniach prywatnych, a tym bardziej nie stać ich na to, żeby pojechać gdzieś za granicę i zdobywać tam. Tak, tam, prawda, powiedzmy, wykształcenie. I to uderza w same doły nasze społeczne.
Tak, to nie jest mówienie przeciwko komukolwiek, tylko to jest próba nazwania problemu i jednocześnie próba znalezienia też rozwiązania tej sytuacji. Panie doktorze, bardzo dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Pan doktor Robert Wyszyński, Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję panu i państwu.
Z panem Bogiem.